Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Ładuję, Panie.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię swoje. Wtedy rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzień dobry Państwu. Witam Was. Jak oni tak zaśpiewają, nie, to człowiek aż nie ma śmiałości się dołączyć, bo to, żeby nie zepsuć efektu. Aby się chciało, bo to takie inspirujące, jak śpiewacie, wiecie. Mówię do zespołu oczywiście. Dobra, słuchajcie, zaczynamy rekolekcję. Ja się nazywam Robert Hecyk, jestem księdzem od 92 roku, czyli już trochę. Od 97 roku jestem we wspólnocie życia Koinonii Jan Chrzciciel. To są wspólnoty życia, to są wspólnoty osób konsekrowanych, ale nasza wspólnota składa się zarówno ze świeckich, jak i z osób konsekrowanych i księży. Jesteśmy obecni w różnych częściach świata, jesteśmy wspólnotą misyjną dość, międzynarodową, w tym sensie również, że w naszych domach też są osoby z różnych krajów. Co tam jeszcze mogę wam powiedzieć? Ewangelizujemy. Tutaj w archidiecezji gdańskiej jesteśmy chyba od 97 roku, także już też trochę. To, co chciałbym, żeby zabrzmiało na początek i żebyście o tym pamiętali, cokolwiek będę dalej mówił, to jest to, że po 29 latach bycia księdzem, a właściwie po, jakby policzyć, 83 rok, jak mnie Pan powołał, jestem szczęśliwym facetem i tylko dlatego mam odwagę przed wami stawać. Bo gdybym nie był, to powiedzmy sobie tak, po co to komu, tak? Po co komu sfrustrowany facet, który przychodzi, żeby mówić to, co wypada powiedzieć, bo on z tego żyje i no po prostu, nie? Taka praca. Więc chciałbym, żebyście wiedzieli, że to, że głoszę Słowo Boże, jest wyrazem mojego najgłębszego pragnienia, żebyście mogli doświadczyć tego, czego ja doświadczyłem. A naprawdę doświadczyłem niesamowitego dobra od Pana i tu zacznę od końca właściwie tego kazania, bo do tej pory mówiłem to na końcu. Jestem tym, kim jestem, dlatego że poczułem się kochany przez Boga. I ta miłość tak zmieniła moje życie, że postanowiłem zostać księdzem. I nawet nie o to chodziło, słuchajcie, żeby zostać księdzem. Przepraszam, jeżeli teraz któryś ksiądz się zdenerwuje na mnie. Ale chodziło o to głównie, żeby oddać życie Jezusowi. Dlatego, że kiedy uwierzyłem, kiedy usłyszałem w sercu to, że Bóg mnie kocha, to zrozumiałem jedno, życie za życie. Skoro On mnie kocha aż tak bardzo, a jak bardzo to jeszcze dzisiaj powiemy, to ja chcę Mu odpowiedzieć na tę miłość. I taka miłość zmienia wszystko. Więc jak sobie zadajemy pytanie czasami, a po co w ogóle takie rekolekcje i ten czas taki bardziej intensywny, po co jest? No to po to właśnie, żeby a. odświeżyć tę zmianę, a b. ewentualnie, jeśli nie a, to b. żeby ta zmiana mogła w ogóle nastąpić w naszym życiu. Żebyśmy nie byli chrześcijanami, którzy przychodzą do kościoła z przyzwyczajenia. Teraz to już coraz mniej takich chyba. Żebyśmy nie byli chrześcijanami, którzy żyją pewnym monotonnym, utartym trybem. Wiecie, od samego przychodzenia jeszcze się nie zostaje chrześcijaninem, nie? Od przychodzenia do kościoła. Tak samo jak jakbyśmy się urodzili w kurniku, to byśmy nie byli kurczakami. Jakbyśmy się urodzili w garażu, byśmy nie byli samochodami. Tak samo przychodzenie do kościoła jeszcze z nas nie robi chrześcijan. Wiem, że się trochę wam narażam, ale to nie jest tak, że ja komuś z was coś imputuję, że nie jest chrześcijaninem. Tylko jeśli jesteśmy chrześcijanami, to nie przez to, że przychodzimy do kościoła. Raczej odwrotnie. Przychodzimy do kościoła, bo jesteśmy chrześcijanami. Przychodzimy do kościoła, bo tu przeżywamy spotkanie z miłością. Nie tylko tu, ale tu również. Tutaj jest to wspólne przeżywanie spotkania z miłością. I bycie chrześcijaninem to jest troszkę odwrotnie niż to, co dzisiaj widzieliśmy w Ewangelii. Bo dzisiaj, jak uważnie czytaliście, a mam nadzieję, że słuchaliście, a mam nadzieję, że uważnie słuchaliście i przede wszystkim, że krytycznie myśleliście o tym, bo my tak słuchamy bardzo pobożnie Pisma Świętego i wszystko bierzemy tak, no tak, no tak, tak, tak jest, jak jest napisane i się czasami nie zastanawiamy, ale właściwie halo, trochę tu jest nielogicznie. Więc jeżeli myśleliście tak troszkę uważnie i krytycznie o tym, co czytaliśmy w Ewangelii, to tam jest taki motyw. Przychodzą Grecy, chcą się spotkać z Jezusem i jest Andrzej i Filip, którzy im to załatwiają. A Jezus mówi, nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadnie. To u nas się kiedyś mawiało, że to powiedział a propos słonia. W sensie, że a propos niczego, tak? Bo tutaj no, przychodzą, słuchaj, panie, przyszli jacyś Grecy, chcą cię poznać. A on im mówi takie rzeczy. W ogóle jakby się komuś, że tak powiem, urwał kawałek rękopisu, nie? No, ale to jest bardzo ludzkie myślenie. Dlatego mówię, że chrześcijanin to ma odwrotnie. Bo my przychodzimy do Jezusa bardzo często z naszymi różnymi prośbami, z naszymi modlitwami, I dawaj, mu przedstawiamy, nie? O co nam chodzi, no bo tutaj ten jest chory, tamci nie mają pieniędzy, tu się komuś małżeństwo rozlatuje, lecimy z koksem, że tak powiem. A Jezus i tak ma nam do powiedzenia to, co ma do powiedzenia. I tylko dlatego, że my dajemy czadu na modlitwie, to On nie zmieni sposobu swojego myślenia, mówienia. On chce powiedzieć nam coś o sobie i o nas. I my dopiero wtedy, jak to usłyszymy, to będziemy w stanie normalnie się modlić. I bez frustracji, bez zniecierpliwienia, że dlaczego ty mnie, Panie, nie wysłuchujesz? Ja ci tyle prosiłem, a posłuchałeś mnie trochę. A nastawiłeś uszu. A wiesz chociaż, o co mi chodzi? Żebyśmy się mogli gdzieś spotkać w tej rozmowie, nie? Bo tak... My o chlebie, a On o niebie. I to jest jedna z takich rzeczy, które mnie samego jakoś poruszają, bo ja najpierw muszę usłyszeć o tym, kim On jest, kim ja jestem dla Niego, żeby wiedzieć, że ma sens się modlić. Bo na przykład jeśli, załóżmy przez chwilę, tak? Ja miałem taką sytuację. Kiedyś młoda dziewczyna w Kaliszu miała wypadek, to jakaś krewna znajomych miała wypadek. Myśmy akurat, to był jakiś adwent albo Wielki Post, nie pamiętam, mieliśmy nocne czuwanie i z jednym bratem mieliśmy godzinny taki dyżur na tym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem, modlimy się i dawaj, dawaj przez całą godzinę za tę dziewczynę, żeby Pan ją uratował. Ona zmarła. No i teraz tak, albo się obrazimy na Pana i powiem, no przecież się modliliśmy, a Ty powiedziałeś, że o cokolwiek poprosicie, to ja to spełnię. Albo nauczyć się czegoś. I kiedy zaczynasz słuchać Boga, kiedy zaczynasz słuchać tego, co On sam mówi o sobie, to zaczynasz wiedzieć w ogóle, z kim masz sprawę, z kim Ty gadasz. Bo Bóg mówi o sobie, że nawet gdyby góry ustąpiły, pagórki się zachwiały, to Jego łaskawość, Jego miłość od Ciebie, czyli ode mnie i od Ciebie również, nie odstąpi. Nawet gdyby własna matka o Tobie zapomniała, to ja, mówi Bóg, o Tobie nie zapomnę. Mam Twoje imię wyryte na moich dłoniach. Jak słyszysz coś takiego, to inaczej zaczynasz się modlić. Jak słyszysz coś takiego, to mówisz, Panie, ja wiem, że Ty wszystko wiesz, ale widzisz mojego ojca, jest chory, ma takie i takie problemy. Proszę Cię, Ty wiesz, co jest dla niego najlepsze, ale ja Cię proszę, Ty go uzdrów. A? Masz inne nastawienie. Nie myślisz tylko o tym, co tam masz do powiedzenia Panu Bogu, ale Ty spotykasz go jako kogoś, o kim wiesz, że ci jest życzliwy. Rozmawiasz z nim jak z przyjacielem, z ojcem, no z kimś, komu na tobie zależy. I jeżeli my sobie nie poprzestawiamy tego, nie przestawimy tej wajchy w głowie, to będziemy ciągle sfrustrowani i albo będziemy pobożnie pochylać głowę, no tak musi być, taka widać wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Skądinąd prawidłowe zachowanie, tylko nie z taką rezygnacją, nie z takim... My zawsze, zawsze mamy prawo modlić się z zaufaniem do Boga, ale też mamy prawo się spodziewać dobra, choć nie zawsze sobie potrafimy wyobrazić to dobro, bo Bóg nas zna bardziej, no na pewno bardziej niż my siebie znamy, a jeszcze bardziej niż my znamy Boga. On o nas wszystko wie, bo nas stworzył. A stworzył nas nie z innego powodu, tylko z miłości. Bo Bóg jest miłością, mówi Słowo Boże. Pierwszy list świętego Jana, jak ktoś pamięta może. Bóg jest miłością. I gdyby nas miał przestać kochać, to musiałby się zaprzeć samego siebie, słuchaj. Musiałby się zaprzeć samego siebie. Więc kiedy ty stajesz do rozmowy z Bogiem, to o tym pamiętaj. O tym pamiętaj. Ten... To święty Paweł tak powie. Ten, który oddał swojego Syna za nas, jakby miał wraz z Nim wszystkiego nam nie darować. No jakże? Dlatego ja się odważam czasami powiedzieć, że Bóg kocha nas bardziej niż swojego Syna. Oj, oj, oj. Może ktoś mi chce pogrozić palcem? Nie gadaj ty takich rzeczy. No, nie chodzi mi o ilość tej miłości. No ale coś w tym musi być, skoro zobacz, żeby nas, grzeszników, uratować, wydał swojego Syna. Ha? Nasze długi spłaca krwią swojego Syna. W Wielką Sobotę się śpiewa w Egzultecie, w orędziu paschalnym. Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. Ha? To dla Ciebie, to dla mnie. To jest dopiero dowód miłości. Jak Ty sobie przypomnisz to i uświadomisz, to będziesz wiedział, że choćbyś nie wiem jak daleko odszedł, to On będzie na Ciebie czekał. Bo krew Jego Syna to nie jest byle co. I tak łatwo się nie rezygnuje z kogoś, kogo się kocha. Tak łatwo się nie rezygnuje. Przypowieść o synu marnotrawnym Ci przypominam. Młodzian poszedł w świat, wydębił od ojca to, co mu się niby należało. Miało być dziedzictwem po śmierci ojca, on za życia go... No jak chmien, gorzej niż hiena cmentarna, nie? Tak go potraktował. Ale ojciec mu dał, co tam. Synek poszedł, popadł w tarapaty. Daleko był od tego, czego ojciec go uczył, daleko był fizycznie od domu, ale jedno pamiętał, że najmniejszy, najmniej znaczący najemnik służący w domu ojca ma lepiej niż on tam, gdzie był. Z własnej woli zresztą był. I zawsze jest droga powrotu, bo jest miłość, która nie stawia warunków. Pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że miłość Boga stawia warunki. Miłość Boga jest bezwarunkowa. Cokolwiek byśmy zrobili, On nas nie przestanie kochać. Może nawet kocha nas tym bardziej, im dalej odchodzimy, bo tym bardziej my potrzebujemy wtedy miłości. Tym bardziej potrzebujemy. Tak samo jak ci, których być może osądzamy, bo żyją tak czy inaczej, niezgodnie z tym, czego się uczymy w Kościele, oni tym bardziej potrzebują miłości Boga. Ta miłość, którą Bóg ma dla nas, ona dopiero sprawia, że jesteśmy gotowi odpowiadać, że jesteśmy gotowi też kochać. My sami z siebie nie będziemy umieć kochać ani Boga, ani bliźniego. Nie łudźmy się. Więc jak chcesz, żeby coś się zmieniło w twojej rodzinie, w twoim małżeństwie, w twoich relacjach z przyjaciółmi, w twoim życiu osobistym, w twoim patrzeniu na samego siebie. Jak często my po prostu sobie dokładamy do pieca, że jestem byle jaki, że jestem taki, że jestem owaka, że wszyscy inni są lepsi ode mnie. To nieprawda. Ale dopiero wtedy w to uwierzysz, kiedy przypomnisz sobie, że Bóg ciebie kocha takiego, taką, jaki, jaka jesteś. Nie innego. Nie kochałby cię gdyby. Nie, kocha cię teraz. Z twoim wstydliwym grzechem może, którego już boisz się wyznawać księdzu na spowiedzi, bo ciągle ten sam grzech popełniasz. Takiego cię kocha. On z tobą wtedy jest, kiedy ten grzech popełniasz. Nie zamyka oczu, ale nie przestaje cię kochać. I to naprawdę, ludzie, to wszystko zmienia w życiu. Gdybym tego sam nie przeżył, to dzisiaj nie mógłbym tego tak powiedzieć wam. Po 29 latach bycia księdzem, potem 6 seminarium, to ile daje? 35. Potem plus 3 jeszcze, bo Pan Bóg mnie powołał 3 lata przed maturą. 38 lat. No bym wiedział, że coś jest nie halo. Ale przez te 38 lat nie przestałem czuć się kochany, słuchajcie. I to jest coś takiego, co cię ustawia do pionu. Co cię ustawia do pionu. Patrzysz na innych i uczysz się, że ci inni, nawet jeżeli ty masz problem z nimi, no, tobie się nie podobają, ty możesz czegoś, no coś ci nie pasuje w nich, nie wiem, zrobili ci krzywdę, ale Bóg ich kocha. Sprawiedliwe? Tak, po Bożemu. Więc życzę ci z całego serca, żebyś mógł doświadczyć tego, o czym pisze dzisiaj Jeremiasz. Żeby to Boże prawo zostało wyryte w twoim sercu. Nie, że przepisy, że litera, że teraz to trzeba, a tego nie wolno. Ale co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Przepraszam, że słowa reklamy tutaj, ale tak akurat pasuje. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Miłość podpowiada to. Co jeszcze, Panie, mogę dla ciebie zrobić? Młodzi, ja wiem, że dzisiaj to nie jest popularne, ale może któregoś z was Pan powołuje. To nie udawajcie, że tak nie jest. A starsi, może dzisiaj Bóg chce, żeby coś się zmieniło w waszym małżeństwie, w waszej rodzinie? Pozwólcie Mu to powiedzieć. Pozwólcie sobie na bezbronność miłości, na to, żeby On was wziął na ręce, żeby was utulił i żeby umożliwił waszym myślom przejście na nowy tor, tor działania z miłości. Wtedy będziecie znakami dla ludzi, będą się pytać, ty, no ale co tobie się stało, że ty mimo wszystko jesteś taki? Bo Bóg mnie kocha, wiesz? I ciebie też. Amen. Do zobaczenia. Wpadnijcie jutro, we wtorek i w środę.